tu Radio RMF 24, a w nim nie zapominamy o światowych wydarzeniach i po raz kolejny pojawi się w naszym programie częsty gość, czyli Donald Trump. Amerykański prezydent bynajmniej się nie ogranicza. W wypowiedziach ostatnich pokazał rozmach niczym przy mocnym swingu na polu golfowym w Mar-a-Lago. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach wyliczmy. Mówił, że może zająć Grenlandię siłowo, Kanady nie, może wysłać wojsko do Meksyku do walki z kartelami narkotykowymi, to już częściowo było. Mówił, że trzeba otworzyć zamknięte od lat 60. sławne z filmów i książek więzienie Alcatraz. To jest nowe, o ile się nie mylę. Mówił, że Jeroma Powella nie wyrzuci, ale szef rezerwy federalnej jakoby nie obniża stóp procentowych z jednego powodu, bo go nie lubi. Mówił również choćby, że cła na filmy by się przydały i tak dalej, i tak dalej. Z nami jest profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, która te wypowiedzi wszystkie śledzi bądź musi śledzić. Dzień dobry.
Dzień dobry. Owszem, śledzi bacznie.
Tak jest. Znów mamy nieukrywany narcyzm, jakieś ostentacyjne zdecydowanie, egzaltacje, dominacje. Ja tak sobie myślę, że te wypowiedzi, podobnie jak poprzednie, liczne Donalda Trumpa, na pewno są związane z charakterem i stylem samej osoby, ale chciałem zapytać, ile jest w tym charakteru i stylu Nowej Ameryki, która była asertywna, wiadomo, ale teraz staje się po prostu dominująca, o czym przecież świadczą również wypowiedzi i zachowania innych członków tej administracji?
No to jest pytanie, czy ona staje się dominująca, dlatego że Ameryka imperium już była. I ona była najpotężniejsza tuż po II wojnie światowej.
Próbuje przynajmniej,
kiedy
prawda?
To, owszem, kiedy to była graczem rozważnym, który w swoich działaniach brał pod uwagę stabilność całego systemu międzynarodowego. I to, co teraz obserwujemy w wykonaniu Donalda Trumpa, czy to jest kolejna odsłona, bo on drugi raz jest prezydentem, to są raczej takie podrygi giganta, który upada. Rozpaczliwe podrygi. Więc nie odczytuję tego buńczucznego, agresywnego, narcystycznego być może stylu Donalda Trumpa jako ilustrację wielkości Stanów Zjednoczonych. Nie, to jest taka reakcja prezydenta, który tak naprawdę niewielką ma sprawczość i za wszelką cenę próbuje jakimiś niestandardowymi narzędziami zwrócić na siebie uwagę. To znaczy Donald Trump ma wiele pewności siebie, ale jak w teatrze improwizowanym działa bez scenariusza i próbuje jechać na tej pewności siebie. Tylko obserwatorom zewnętrznym, mnie włączając w to grono obserwatorów, no i już staje się ten model się po pierwsze opatrzył, a po drugie no tak przyglądamy się już z zaciekawieniem, ale też trochę z takim smutkiem, bo jednak dobrze życzymy Ameryce i wiemy, że to do niczego dobrego nie doprowadzi.
Panie profesorze, a do kogo pani zdaniem bardziej ten przekaz jest adresowany? Do świata, czy może do amerykańskich wyborców? No oni chcieli mieć Amerykę great again, no na razie to ceny rosną, notowania prezydenta spadają, Donald Trump się próbuje ratować, mówi im, że piękna 11-letnia córka nie musi mieć 100 lalek, może mieć 3-4, w domyśle lalek chińskich, a to może brzmi rozsądnie ta propozycja, ale gdzie tu miejsce na amerykański kult, prawda, bogacenia się? Widzi pani tutaj próby ratowania notowań, czy ta poza jest po prostu już tak przyszyta do Donalda Trumpa, że się jej nie da oderwać i po prostu taki musi być?
Zanim odpowiem, powiem tylko, że lalka Barbie, legendarna dla kultury amerykańskiej, kosztuje w tej chwili więcej o 45% niż kosztowała pół roku temu. Więc to wezwanie do tego, żeby ograniczać dziewczynkom tę pulę zabawek, jest może w tej sytuacji rozsądne. I teraz tak, czy to jest Donald Trump, taki jakiego znamy i on nie potrafi być inny, czy to jest spektakl? Moim zdaniem to jest spektakl, którego jednak Amerykanie oczekują i oni są tutaj pierwszoplanową publicznością. I to trochę działa w ten sposób, że asertywna, czy wręcz agresywna postawa wobec świata jest dla części bo nie wszystkich. Ameryka jest podzielona niemalże na pół, bo Donald Trump zyskiwał poparcie w ciągu ostatniej dekady. Jedne wybory przegrał, dwa z nich wygrał, ale jednak on ma potężny elektorat negatywny we własnym kraju. Ale ci, którzy na niego głosowali, którzy oczekiwali tej zdecydowanej zmiany, no chcą właśnie takiego prezydenta. Chcą prezydenta sprawczego, który mówi im swoimi działaniami i swoim zachowaniem bezpardonowym, że oto Ameryka stoi w centrum globu i ona rozdaje karty. Tylko kłopot polega na tym, że no, Trump nie wygrywa, że oni nie dostają tych rezultatów, których oczekiwali, bo wizerunek i takie dobre samopoczucie wyborcy to jest jedno, ale ludzie chcą, żeby inflacja była niższa niż ta, która jest, żeby miejsca pracy były zabezpieczone, żeby te ceny jajek spadały i tak dalej, i tak dalej. Więc nie interesują ich tak bardzo narzędzia, którymi się to dokonuje, tylko rezultaty właśnie, a rezultatów brakuje.
A jak pani zdaniem można wyjaśnić chwiejność, bo to też jest cecha tych wypowiedzi, jednak, żeby być skutecznym, trzeba mieć jakiś plan. A Donald Trump mówi na przykład, doprowadzę do pokoju, nie, wycofam się, jeśli to będzie tak dalej szło. Będzie dobrze, będzie pokój, albo może jednak się zniechęcę. Albo jak inny przykład, jak chodzi o te kolejne wybory. Może znajdę sposób, żeby obejść konstytucję i będę startować. Teraz znowuż może nie. Podobnie jest z szefem Fedu. Usunę go, absolutnie go nie usunę. Jak to wszystko wyjaśnić? Co się za tym kryje?
Kilka jest podejść. Natomiast wyjaśnić do końca się nie da, dlatego że nie mamy narzędzi, żeby zbadać, zgłębić psychikę pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponieważ on takiemu badaniu się nie podda. To jest jedna sprawa. Druga sprawa polega na tym, że każdy na jego miejscu robiłby to samo, dlatego że Trump jako postać organizująca amerykańską politykę w ciągu ostatnich lat 10, bo od 10 i okazał się być politykiem teflonowym, bo te niespełnione obietnice są jego cechą charakterystyczną i cały ich ogromny worek już obserwowaliśmy w pierwszej kadencji.
No tak, i nie szkodzi
miał być mur, miał tak, prawda, miał rząd Meksyku zapłacić za ten mur. Tego muru wybudowano tam 80 kilometrów, co właściwie jest świadczy o wielkim fiasku tego projektu. Przeróżne padały, nawet egzotyczne obietnice. I czy wygrał? Wygrał. On sprzeniewierzył się wszelkim regułom i mimo tego jednak zdobył sobie przychylność Amerykanów. Czyli możemy wnioskować tak, że Amerykanie są albo już tak zdesperowani, albo znudzeni tą polityką, taką w starym stylu, że oni szukają showmana i nie oczekują wcale, że on będzie realizował te obietnice, tylko chcą dostać taki zastrzyk emocji, a w generowaniu emocji Donald Trump jest świetny, albo też to jest sygnał chwiejności instytucji tego państwa, to znaczy fakt, że taka skala przewinień wobec standardów tego prezydenta, kandydata, prezydenta wcześniej, nie powoduje takiej reakcji, która byłaby w każdej innej sytuacji oczywista, czyli nie zmiata go z planszy. Donald Trump trwa.
Na koniec jeszcze, pani profesor, chciałem zapytać o coś, o co muszę zapytać, no bo to przykuwa uwagę naszych słuchaczy i również czytelników naszej strony internetowej. Wiemy o tym. No pewnie się pani domyśla. Chodzi mi najpierw o podobiznę prezydenta w stroju papieskim, stworzoną przez sztuczną inteligencję, potem z tym mieczem świetlnym na tle dwugłowego orła. Kardynał Timothy Dolan skomentował: brutta figura, sugerując, że to żenujące dla katolickiego świata przynajmniej. Fani Gwiezdnych Wojen też średnio zadowoleni, zwłaszcza że Biały Dom pisze w komentarzu, że przeciwnicy prezydenta to imperium, ale mimo stroju rebelianta Trump z obrazka ma miecz świetlny czerwony, czyli Sithów. Chaos w przekazie ogólnie. Co to w ogóle ma być? Czegoś my tu nie rozumiemy, nie wiemy? Jakie refleksje ma pani, kiedy pani na to patrzy? Zaskoczyło to panią?
Nie, nie, w ogóle mnie to nie zaskoczyło, dlatego że Donald Trump jest mistrzem w wykorzystywaniu popkultury i on sam jest z tej popkultury utkany. Przecież on, zanim został politykiem, był osobą publiczną, był celebrytą.
Myśli pani, że sam to wymyśla? Myśli pani, że sam to wymyśla, tak?
Pewnie. On o sobie mówił lew. Ze względu na tę taką wręcz karykaturalną grzywę, która nieco ostatnio mu się przeździła, ale jednak no, chciał te cechy, które kojarzymy ze szlachetnością króla dżungli, żebyśmy jakby jego osobie przydawali. I tych analogii mówi więcej. On o sobie mówi, że jest właściwie tak wielkim prezydentem jak Lincoln. Potem snuje takie rozważania, czy to na pewno Washington był największym, najwybitniejszym prezydentem, bo może Donald Trump. Więc mamy manię wielkościową tutaj, ale przewrotnie powiem, że wcale to nie jest takie nieuzasadnione, że on siebie pozycjonuje jako przywódcę jakiejś społeczności wyznaniowej, bo Donald Trump stworzył grono wyznawców. To jest jego mechanizm polityczny. Niewiele tam racjonalności, niewiele tam kalkulacji, niewiele liczenia zysków i strat. Jest po prostu emocjonalność, zaangażowanie i identyfikowanie się z przywódcą. Czyli tak jak czyli te mechanizmy wykorzystał w polityce, które wykorzystują religię, no ale religie jednak na inne cele są zorientowane, żeby ci ludzie byli lepsi, a u Donalda Trumpa to tak różnie bywa z tymi celami.
Mania wielkości przywódcy na powolny koniec imperium. Tak, zgodzi się pani, spróbujmy podsumować. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.